mnie najbardziej hamuje spowiedź w kościele. Nie lubię tego, chociaż nie mam się z czego spowiadać.
Ja tego nie popieram. Ja uważam, że jeżeli już, to jakaś spowiedź powszechna, taka ogólna, powiedzmy, jeżeli już.
No ja nie wiem, czy jak ja bym coś nabroiła, czy by mnie Pan Bóg by wybaczył. Ale ja bym coś festę nabroiła, nie? Tylko, że ja jestem za stara już do brojenia.
W pierwszym dniu tygodnia o sakramencie spowiedzi.
Miałam przerwę 4 lata, nie byłam u spowiedzi, bo pewien ksiądz mnie bardzo do tego zniechęcił w konfesjonale, a po 4 latach poszłam i świetnie się przygotowałam do tej spowiedzi, naprawdę. Wszystkie grzechy sobie przypominałam i szłam naprawdę ze szczerym takim postanowieniem poprawy.
To jest perspektywa wieczności i niesamowita radocha, że chce nam przebaczyć, a mógłby nie, a jednak.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Ksiądz Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy.
Jest to sakrament pokuty, przebaczenia, pojednania.
Ale przede wszystkim to jest sakrament Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pokuty spotykamy przebaczającego Chrystusa. I to On się pochyla nad nami. On nas zna, On nas bardziej zna niż my znamy siebie. Ale oczekuje od nas tego aktu, który tak pięknie opisuje przypowieść o synu marnotrawnym. Tego wstanę i wrócę do mojego Ojca. Mam świadomość własnej słabości, mam świadomość własnych grzechów. To jest w tym życiu najważniejsze. A potem to już jest takie dotknięcie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, tej przebaczającej miłości.
Sam przed sobą tak. Mogę się przyznać, a przed kim chyba jest trudno, nie?
No tak, no ale dla mnie jest ważne, jaki to jest ksiądz. No ksiądz jest jednak jakimś pośrednikiem, powiernikiem i muszę mu ufać przecież.
No ja wywodzę się, wie pani, z tej ery trochę, co znam księży XX w swojej młodości. To uważam, że ci księża idą może teraz postępem jakoś tak. Kiedyś księża więcej, wie pani, byli przychylni dla ludzi, bo można naprawdę porozmawiać. Tak samo jak człowiek i człowiek jest różnica, tak samo jak ksiądz i ksiądz.
Jeżeli to jest szczera spowiedź, to ja się na przykład nie denerwuję. To idę, nie mogę się doczekać spowiedzi. Bo miałam przerwę 4 lata, nie byłam u spowiedzi, bo pewien ksiądz mnie bardzo do tego zniechęcił w konfesjonale, a po 4 latach poszłam i cudownie się z tym czułam. No, do mnie ksiądz po prostu powiedział, że ja się zapytałam, czy możemy chwilę porozmawiać w konfesjonale, w trakcie spowiedzi, że chciałabym o tym porozmawiać. A ksiądz, nie, teraz nie mam czasu, puknął mi i do widzenia. Pokuta tam, bla, bla, bla. I to sprawiło, że powiedziałam sobie, kurczę, jeżeli tak ma wyglądać moja spowiedź, to ja dziękuję bardzo. I nie chodziłam przez następne 4 lata do spowiedzi. I po tych 4 latach właśnie świetnie się przygotowałam do tej spowiedzi. Naprawdę, była kilka dni, się nastawiałam na to, że idę do spowiedzi. Wszystkie grzechy sobie przypominałam i tak dalej, i tak dalej. I szłam naprawdę ze szczerym takim postanowieniem poprawy właśnie. Mi jest Bóg bardzo potrzebny.
Ten sakrament ustanowił sam Jezus Chrystus.
Tak. Kiedy przed wniebowstąpieniem jeszcze dawał takie ostatnie rady apostołom, to mówił, komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. To On dał władzę odpuszczania grzechów, bo właściwie rozgrzesza Chrystus. A kapłan jest tylko narzędziem w ręku przebaczającego Chrystusa.
Ale ludzie boją się spowiedzi. Spowiedź może pomóc. Można to sprowadzić do powiedzenia, spowiednik może pomóc,
tak.
Spowiednik może zaszkodzić.
Może. Mam tą świadomość. Księdzem jestem 32 lata i całe życie właściwie każdy kapłan, spowiednik, siadając do konfesjonału, musi pamiętać, że reprezentuje przebaczającego Chrystusa. Że Pan Jezus, kiedy przychodzili do Niego różni ludzie, grzesznicy, zagubieni, nie krzyczał. Patrzył w serce. Powiedział do tych, co krzyczeli nad tą kobietą, kto jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. Nikt nie rzucił. Ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I to jest właśnie to. Nieraz ludzie mówią, po co ja mam mieć pośrednika? Przecież ja mogę tak bezpośrednio sobie pójść w lesie, pięknej, otaczającej przyrodzie, czy w pustym kościele, stanąć przed majestatem Boga i się wyspowiadać. Myślę, że w sytuacji, kiedy nie ma kapłana, to Pan Bóg i w taki szczery żal i przemianę ludzkiego serca patrzy. Ale dał nam tą władzę odpuszczania grzechów. spowiadamy się my, księża, spowiadają się biskupi, ma swojego spowiednika Ojciec Święty. Jan Paweł II, jak nieraz na rekolekcjach mówię, że miał też swojego spowiednika, potem słyszę takie głosy w rozmowie, no ale z czego on się spowiadał? No ze swojego życia. Na pewno to było życie święte, pełne poświęcenia, pełne oddania, ofiarowanego cierpienia, ale klękając, czy potem jak już może nie miał sił klękać, to siadając obok spowiednika, który mógł być najzwyklejszy ksiądz, on miał świadomość, Jan Paweł II, że ten kapłan jest takim narzędziem w ręku przebaczającego Chrystusa, ale to przebacza Chrystus i w tym majestacie przebaczającej miłości mówił o swoim życiu. A im bliżej człowiek jest Pana Boga, to takie najdrobniejsze nawet dostrzeże uchybienia, których może w innym przypadku by nie widział.
Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Chrystusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. Chrystus nie zawodzi.
Z relacji osób, które były bardzo blisko Ojca Świętego, które przebywały na co dzień z Ojcem Świętym, wiadomo, że Jan Paweł II spowiadał się raz w tygodniu.
Tak.
Jan Paweł II napisał w liście do kapłanów w 2001 roku, być kapłanem to wielka odpowiedzialność, którą realizuje człowiek niedoskonały, narażony na błędy. Co powiedzieć osobom, zresztą, które bardzo często spotykamy, czy w naszym kręgu rodzinnym, wśród koleżanek, kolegów, które zostały urażone podczas spowiedzi?
Ja nawet mogę powiedzieć mocniej niż powiedziała to pani. Pani powiedziała tak delikatnie, urażone. Osoby nieraz bywają zranione. I potem nieraz potrzeba czasu, lat, żeby zdobyć się na odwagę i uklęknąć. Trzeba powiedzieć, no, spowiednik jest też człowiekiem. Też ma swoje słabości. Znaczy nigdy nie powinien, siadając do konfesjonału, myśleć o strapieniu, o własnych kłopotach. Każdą spowiedź trzeba traktować indywidualnie i jeżeli ktoś jest taki zraniony, jeżeli ktoś niesie ten ból i nie chce wracać do tej sakramentalnej pokuty, potrzebuje czasu, trzeba cierpliwości, trzeba zachęcić, no spróbuj, no przecież zrozum, no ten ksiądz może rzeczywiście to jedno słowo czy jedno zdanie powiedział za dużo. Nie powiedział jako, powiedzmy, ten reprezentant Chrystusa, powiedział jako człowiek, który ma święcenia kapłańskie. Ale nie on jeden. I tu nie można popaść w rutynę, jakoś mechanicznie podchodzić do klękających przy konfesjonale ludzi. Nawet jeżeli ta kolejka przy konfesjonale jest długa, to każdy przypadek jest taki, jakby tylko ten spowiadający się i ja, spowiednik, bylibyśmy jedynymi osobami w pustym kościele.
Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Taką widać odczuwam potrzebę, stąpając maluczkim twardo po ziemi. Tęsknię za niebem. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. O nic nie proszę, chęci mam szczere, bo gdybym o coś Ciebie poprosił, to byłby interes. Do Ciebie się modlę, Panie mój Boże, modlitwą łagodzę, rozpaczy zarzewie, beze mnie zaiste istnieć nie możesz, a ja bez Ciebie. Boże, do Ciebie, bo modlę i myślę ja sobie przed tą podróżą, że gdybyś istniał, a ja bym nie wierzył, straciłbym dużo. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Tym, co powiem, nie będę się chełpił, gdyby nie było ludzi na ziemi, kto by Cię wielbił? Ciebie się modlę, Panie mój Boże, wśród beznadziei, co hula po świecie i trwać mi daje wiara niezłomna, że jesteś przecież.
Nie, właśnie to mnie najbardziej hamuje, spowiedź w kościele, nie lubię tego, chociaż nie mam się z czego spowiadać, ale nie lubię komuś do ucha swoich tam jakichś drobnych nawet win.
Czyli nie
mówić.
Wierzy Pani to, że Pani zostanie rozgrzeszona?
Tak, nie zupełnie. No chyba jestem silna, bo mam problemy, a z tym żyję. Nie takie, nie, że ja się czuję winna, nie? Właściwie ta druga osoba powinna się czuć bardziej winna, bo dużo mi zawdzięcza, a się odwdzięcza dużą niewdzięcznością i to mnie męczy, nie? Ale nie potrafimy sobie wzajemnie przebaczyć.
Lżej jest, mnie się wydaje, że lżej. Z poczuciem winy żyć jest ciężko chyba. No, w to musimy wierzyć. Jako katolicy to jest podstawa naszej wiary chyba taki, że Pan Bóg dla wszystkich ma miejsce, czy dla wierzących, czy nawet dla niewierzących chyba. Także ten niewierzący też ma swoje, wie Pani, jakieś sumienie chyba, może w swój sposób tam jakoś. Nie możemy tylko kierować się naszą katolicką wiarą. Możemy.
Ja jestem sceptycznie do tego nastawiona. W każdym bądź razie ja tego nie popieram. Ja uważam, że jeżeli już, to jakaś spowiedź powszechna, powiedzmy taka ogólna, powiedzmy jeżeli już, ale nie popieram tego.
Myślę, że każdy spowiednik mógłby powiedzieć, że kiedy już ktoś przyjdzie i uklęknie, to na pewno zostaje opromieniony tą miłością przebaczającego Chrystusa. Ja chodziłem regularnie jako wolontariusz do hospicjum księdza Jerzego Popiełuszki. Tam są ludzie w stanach terminalnych. To są ostatnie tygodnie, nieraz dni albo godziny życia. I nieraz proszono mnie, niech ksiądz pojedzie, ktoś nie był dawno u spowiedzi, życie się kończy. Nieraz żona uprzedzała, mówi, proszę księdza, niech ksiądz będzie przygotowany na wszystko, nie wiem jak księdza przyjmie, może nakrzyczy, może się będzie buntował. Ja próbowałam, nie chciał księdza, powiedział jeszcze nie teraz, innym razem. Ani razu nie miałem przypadku, żeby ktoś nakrzyczał. Kiedy siadałem przy łóżku, kiedy chwytałem go za rękę, kiedy patrzyliśmy sobie w oczy, w trakcie rozmowy, tak delikatnie, kiedy sugerowałem, może pan czy pani by się wyspowiadał, jak już jestem. Nie było przypadku, żeby nie skorzystali z sakramentu pokuty. Potem była radość, potem takie wołanie żony, chodź. Byłem u spowiedzi, uwierzysz w to? Ja mówię, no zaświadczę, że był, tyle mogę powiedzieć.
Przeksiędza, ale jest wiele osób, które no nie zdają sobie sprawy z własnych grzechów. Tak zatrzymam się przez sekundę przy adhortacji Jana Pawła o pokucie i pojednaniu. Cytat. Człowiek nie wchodzi na drogę prawdziwej i szczerej pokuty tak długo, jak długo nie dostrzeże, że grzech sprzeciwia się normie etycznej, zapisanej w głębi jego jestestwa. W normie etycznej. No ale jeżeli człowiek no nie wie, że zgrzeszył, bo jego normy etyczne są, powiedzmy, odbiegające od tych, które ustanowił Pan Bóg.
Tak, to znaczy się, jeżeli nie wie, że to jest grzech, nawet jeżeli jest grzech, to przekroczenie Bożego przykazania czy Bożego prawa nie obciąży jego sumienia. Jeżeli nie wie, że to jest grzech. Dlatego też drogowskazem do rachunku sumienia są Boże przykazania. Jest dekalog i dwa przykazania miłości. Właściwie od tych przykazań miłości się zaczyna, bo jeżeli miłujemy Boga i miłujemy człowieka, to nie przekroczymy pozostałych przykazań. No ale tacy jesteśmy, że przekraczamy te przykazania i dlatego trzeba popatrzeć, no, w czym to prawo złamałem, kogo przeprosić, komu podać rękę, bo to zadośćuczynienie to nie jest tylko pokuta, że tam odmawiam litanię czy jakąś modlitwę i już wszystko. Zadośćuczynienie to też jest naprawienie tego, co zrobiliśmy.
A jeśli nie stać nas na to? Wstydzimy się. Obgadaliśmy kogoś, obmówiliśmy. No to co, przyjdę i powiem, no słuchaj, ja cię przepraszam, bo wtedy i wtedy to tak i tak.
Jeżeli nas nie stać, żeby pójść i powiedzieć przepraszam, obmówiłem cię ostatnio, to starać się wynagrodzić to jakąś formą dobra, bezinteresownej pomocy, czy uczynienia czegoś, nawet w sposób bezimienny.
Czuwam. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu, dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan. Nie, nie. Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeżeli tak postępują inni.
Pokuta to jest rodzaj kary, kary doczesnej, ale wina pozostaje.
Tak, to znaczy pokuta no to zadośćuczynienie, wynagrodzenie, natomiast nie wszystko można na ziemi odpokutować. To nie zawsze zadośćczyni temu, co dokonaliśmy. I stąd, jeżeli nie zdążymy na ziemi odpokutować tych naszych grzechów, to wtedy pozostaje czyściec. Z tym, że jest możliwość skorzystania z daru Bożego Miłosierdzia, który sprawia, że te winy, za które powinniśmy pokutować po śmierci, mogą być darowane. To jest dar odpustu zupełnego. Właśnie co to jest odpust zupełny? To jest darowanie tego, co człowiek powinien po śmierci w czyśćcu odpokutować. Taka matka Teresa z Kalkuty, czy na pewno Jan Paweł II, czy wielu bezimiennych osób chorych, niosących krzyż choroby, cierpienia, do tej skarbnicy łask dodają te swoje ofiary, z których potem my możemy czerpać z daru Bożego Miłosierdzia. I odpust zupełny, który otrzymuje się pod zwykłymi warunkami, czyli trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przystąpić do Komunii Świętej i potem odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego, to jest wierzę w Boga, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu. Jeżeli zyskujemy taki odpust zupełny, to te wszystkie winy, które mieliśmy do tego momentu, do odpokutowania po śmierci, zostają nam darowane. I ten odpust możemy przyjąć dla siebie, ale też możemy ofiarować za tych, którzy umarli. Tam jest wiele takich świąt, gdzie można taki odpust zupełny zyskać.
Zawsze grzechy, to już jak to się mówi, żeby więcej go nie popełniać, nie? Każdy jest ułomny, mówią. Koń ma cztery nogi, się potnie, człowiek tak samo, także...
Najlepiej, żeś poszedł. Lepiej się wyżalić, niż to mieć na sumieniu.
Katolicy niby tak lekko idą, wyznają i mówią na tym, mam rozgrzeszenie. Ale nie ma z podstawy mocnego zastanowienia się i powiedzieć, Boże, już nigdy nie powtórzę się w tym wypadku i strzeż mnie, żebym nie był Jemu podobny następny. Tego nie ma. Po prostu jest to jak coś wyznanie, jesteśmy oczyszczeni, ale jutro pojutrze jest przypadek, zapominamy i mamy powtórkę tego. To nie jest sakrament pojednania. Dla mnie, w moim pojęciu, to jest taki, który mnie odwróci od czegoś, co było złym i żal za popełnione grzechy, żeby był w stanie nam przebaczyć. Bóg w stanie nam przebaczyć.
Żałuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję, to też grzech. Więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Za prawo me uznałem to, że żyję, za własną potem wziąłem to zasługę. I co
co nie moje, miałem za niczyje, więc brałem nigdy się nie licząc z długiem. Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi, dlatego tylko, że mam tę możliwość. Poznawszy sposób, jak sumienia budzić, zbierałem obudzonych sumień żywo. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję, to też grzech. Więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Bogactwo zła, którego byłem świadom, było mi w życiu tylko za ostrogę. Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą, gdy cierpieć, a nie ginąć sam nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem misy z rąk Piłata i nie uniknął swojej męki człowiek. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję, to też grzech. Więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Wierzyłem szczerze, wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie. I nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych wątpliwościach grzebię. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję, to też grzech. Więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję, to też grzech. Więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję.
Każdy ksiądz nowo wyświęcony, jak rozpoczyna tą kapłańską drogę, no to wszystko robi z przejęciem. Ale chyba największa taka obawa jest i takie bijące serce, kiedy idzie do konfesjonału. Są na 6. roku w seminarium takie ćwiczenia. Ja sam nawet w seminarium misjonarzy Ducha Świętego takie ćwiczenia ze spowiednictwa miałem. Polegają na tym, że przed każdym spowiadałem się taką zmyśloną spowiedzią jako dziecko, jako kobieta, jako mężczyzna. I każdy z nich po kolei potem jako spowiednik próbował ten problem rozwiązać. Później wszyscy ocenialiśmy, czy na przykład właściwie ten przypadek potrafił ocenić, czy może na coś nie zwrócił uwagę, czy może tu jakoś był zbyt rygorystyczny. Człowiek się całe życie uczy, nawet jeżeli już się jest księdzem długi czas. Nieraz ktoś się boi, co ten ksiądz pomyśli, co powie, może nakrzyczy. Pan Jezus nie krzyczał.
No ja nie wiem, czy jak ja bym coś nabroiła, czy by mnie Pan Bóg by wybaczył. Ale ja bym coś festę nabroiła, nie? Tylko, że ja jestem za stara już do obrojenia.
Bóg jest na tyle miłosierny, że nam to przebaczy, a my mamy z tego tak ogromną radochę, że ten balast nam się zlikwidował, jakby nam Bóg spalił wszystkie grzechy.
Cudowne uczucie, naprawdę.
No to jest taka nasza podstawa wiary, jak to mówimy, raz w roku chociaż, wyspowiadać się, nie? No i żeby z tymi przekazaniami żyć.
A jeszcze to jest perspektywa wieczności, to wspaniałe. I niesamowita radocha i wdzięczność Bogu, że chce nam przebaczyć, a mógłby nie, a jednak.
Te najpiękniejsze chwile to są, kiedy można powiedzieć, proszę wzbudzić akt żalu, udzielę rozgrzeszenia. I człowiek widzi to wzruszenie i tą radość, i to szczęście, bo to tak jakby w bardzo pochmurny dzień od razu w tym sercu człowiekowi zaświeciło słońce. Ja sam też jak klękam do konfesjonału, bo też się spowiadam co tydzień czy co dwa, to się doświadcza takiego daru tej Bożej miłości.
Bo miłość jest większa niż grzech.
Oczywiście, że właśnie Bóg jest miłością i jak dotykamy tej miłości, to tak jak dobro zwycięża zło, miłość zwycięża nienawiść, to ta miłość wypełnia i ogarnia serce człowieka. To była pierwsza moja parafia. Księdzem byłem może 3 tygodnie. Pamiętam, msza była jubileuszowa. 50-lecie małżeństwa, odprawiał proboszcz, bo znał tych parafian, ja tam w tej parafii dopiero byłem 3 dni po święceniach. I kiedy wydawało mi się, że wszyscy się wyspowiadali, dzieci, wnuki, właśnie nie uklęknął, ale stanął przed moim konfesjonałem taki 50-letni, wydawało mi się, pan. I mówi tak, jakby to było wczoraj, pamiętam. Proszę księdza, zanim uklęknę, to ja muszę księdzu coś powiedzieć, żeby się ksiądz nie zdziwił. Ja nie będę się spowiadał, bo w spowiedź nie wierzę. Ja żadnych grzechów nie mam. U spowiedzi nie byłem chyba ze 30 lat. A tylko dlatego przychodzę, że to jest moja mama i ojciec ci przed ołtarzem. I mama mi prosiła, mama, i mówi, nic od ciebie nie chcę na ten jubileusz, ale nawet nie wiesz, jaką mi sprawisz radość, jak pójdziesz do spowiedzi. Ja to robię dla niej, ja wiem, że tam ksiądz coś mi za chwilę powie, ale żebym mógł jej powiedzieć, byłem u spowiedzi. Proszę sobie wyobrazić, ja nie wiem, czy komputer byłby szybszy. Przez te sekundy, te myśli przebiegały mi po głowie. Mówię, Boże, gdyby tu był proboszcz, co ja mu powiem? No on już mu nigdy w życiu pewnie do tego konfesjonału nie uklęknie. I taka myśl, Panie Jezu, przecież on do ciebie przyszedł, nie do mnie. I kiedy uklęknął, nie wiem, co mówiłam. On się zaczął spowiadać z trudem, szczerze, prosił o pomoc. No pewnie pół tej jubileuszowej mszy, przynajmniej do kazania ta spowiedź trwała. I kiedy na końcu szczęśliwy mówię, niech Pan wzbudzi jak do żalu, drogi bracie, udzielę rozgrzeszenia. On się rozpłakał jak dziecko. Wtedy jeszcze się całowało stułę po spowiedzi, ja płakałem razem z nim. Kiedy wstał, to zanim pocałował tą stułę, on, który mógł być spokojnie moim ojcem, ja miałem 25 lat, pocałował mnie w rękę, mówi, bardzo księdzu dziękuję. I wtedy i dziś jestem świadom tego, że to wcale nie była moja zasługa, że on się wyspowiadał dobrze. Na pewno tą spowiedź wymodliła mu mama.
Ty, który śmieszne kawki nauczyłeś latać, ty, który jesteś z tego i nie z tego świata, uchowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który stworzyłeś jaśminu gałązkę, ty, który orzech włoski zawiązujesz w piąstkę, zachowaj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który ciepłym słońcem napełniasz mieszkania, ty, który dałeś nam trudne przykazania, uratuj dzisiaj od nienawiści moje serce, moje oczy, moje myśli. Ty, który kaczeńce wymyśliłeś dla nas, a żaby nauczyłeś nocnego kukania, odwróć dziś proszę od nienawiści moje serce, moje oczy. Ty, który do morza prowadzisz swe rzeki, ty, który zmęczony zamykasz powieki, nachyl dziś proszę w stronę miłości moje serce, moje myśli, moje oczy.
Trzeba się trochę otworzyć i trzeba się uzewnętrznić, bo to łatwiej żyć, wydaje mi się.
Jak już się katolikiem, to rzeczywiście jest potrzebne. Nie do przesady, ale idzie się. Ale nie, żeby coś zawinić i potem się od razu spowiadać. My musimy być jacyś inni, my też jesteśmy niedobrzy, mi się wydaje, Polacy.
Ja uważam, że no ja jestem też wierzącą i praktykującą, ale to tak... Każdego nie można nakłonić, ani wie pani namówić do tego, mnie się wydaje.
Oj, ludzie kłamią, nie powiedzą wszystkiego.
Nawet Panu Bogu?
Nie powiedzą. Na przykład, ja mam wnuczkę. W zeszłym roku była przyjęta do Komunii Świętej, a ona broi, brzydko mówi, brzydkie słowa. Jak ja jej mówię, bo nam Eliza ma na imię, ja mówię, Eliza, kiedy ty byłaś ostatni raz u spowiedzi? A ona... No, wzrusza ramionami. Nieraz mówi, a po co? ona według swojego rozumu, to ja myślę, że ona ze z tego nic nie robi, a powinna.
No, powinno być, że każdy powinien spowiadać się swoich własnych błędów, co zrobił. Bo każdy człowiek na pewno jest zażalony tym, co zrobił. Trochę trema, bo trzeba wszystko powiedzieć, co się robiło, jakie grzechy.
Ja myślę, że ludzie mają największy problem z tą intymną stroną, że muszą to powiedzieć na głos i to jeszcze księdzu. Niektórzy mówią, ja nie będę mówiła księdzu na ucho.
To się nie księdzu mówi. Nieraz sobie ludzie myślą, co ten ksiądz pomyśli. Nic nie pomyśli. Nic nie pomyśli. Przecież nasze zadanie to tylko służyć ludziom, a jeżeli cokolwiek pomyśli, to tylko się cieszy, że jako kapłan mógł przez ten sakrament komuś podać rękę i odnaleźć drogę do Pana Boga. Jeżeli ktoś słucha teraz, a nurtują go takie problemy, kochani, naprawdę nie bójcie się spowiednika, nie bójcie się kapłana. Przecież to jest nasze powołanie i siadając do konfesjonału, my mamy tą świadomość, że jesteśmy narzędziami w ręku Chrystusa, a Chrystus zawsze kocha i zawsze patrzy z miłością i zawsze przebacza, byle tylko otworzyć przed Nim swoje serce.
Każdy ma szansę.
Każdy ma szansę.
Dopóki żyjemy na ziemi, każdy ma szansę.
Żyjemy na ziemi, każdy ma szansę. I tak jak powiedział prorok Izajasz, choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Właśnie nie ma takiego upadku, z którego nie byłoby powstania, jeżeli tylko człowiek chce. Ale musi chcieć.
Piętnaście lat minęło od mojej ostatniej spowiedzi do tej, która miała miejsce tu w zakładzie karnym Bydgoszczy. Jak to jest być dobrym człowiekiem? To jest takie trudne, ale ludzie, którzy są starsi ode mnie generalnie, bo jestem jeszcze w sumie młodym facetem, ludzie, którzy mają po 40-50 lat, mają rodziny, które ich oczywiście zostawiły, bo siedzą na przykład za znęcanie się psychiczne nad rodziną, pytają się, jak to zrobić, żeby rodzina im wybaczyła. I podstawową moją odpowiedzią jest to, człowieku, pomódl się. Pomódl się, proś Boga o to, żeby ci wskazał drogę. Będąc takim człowiekiem, który szukał, popularnie to się nazywa wrażeń, robiłem bardzo wiele złych rzeczy. No i w efekcie trafiłem na bardzo długo do więzienia. Tak jak ci powiedziałem, mam 32 lata, a 13 lat już siedzę w zakładzie karnym. Jeszcze nie byłem nawet przez rok czasu na wolności w swoim dorosłym życiu. 18 urodziny już miałem w zakładzie karnym. Do spowiedzi poszedłem po 15 latach życia w grzechu, gdzie męczyłem się, nie mogłem spać, nie mogłem patrzeć na innych ludzi, bo wiedziałem, że robiłem wiele złych rzeczy.
A co, miałeś wyrzuty sumienia?
Oczywiście, że tak.
Ale to tak od początku, czy?
To znaczy nie, kiedyś generalnie nie zastanawiałem się w ogóle nad tym, co było, co robiłem, dlaczego siedzę w zakładzie karnym. Planowałem oczywiście opuścić zakład karny i mówię, będę mądrzejszy, nie zrobię tych samych błędów. Nic to nie dało. Brnąłem dalej w to samo. Jeszcze gorzej, bo dłuższe wyroki się sypały. No i niestety zostałem sam. Gdyby nie moja mama i tata na początku, czyli moja najbliższa rodzina, nie miałbym nikogo. Straciłem dziewczynę, straciłem kolegów. Wszyscy się odwrócili i zadawałem sobie pytanie, dlaczego byłeś taki głupi? Miałem się modlić, chociaż jakoś odsunąłem się, nie wiem dlaczego, od Boga. Modliłem się zawsze. Tylko wiesz, chodzi o to, że kiedyś modliłem się o to, żeby mi się powiodło, żeby było dobrze. Tak wiesz, takie powiedzenie jest, jak trwoga, to do Boga. Było jakieś nowe przestępstwo, które mogli wykryć, to prosiłem Boga, żeby go nie wykryli. No takie, wiesz, rzeczy absurdalne. Trzeba dojrzeć do tego, żeby modlić się na przykład o drugiego człowieka. Teraz, gdy ludzie patrzą na mnie, nawet w zakładzie karnym, wiem, że są różne głosy. Niektórzy nie wierzą, niektórzy podśmiechują się po cichu, a mimo to modlę się o nich. Jeżeli ktoś jest mi nieżyczliwy, nie robi mu krzywdy. Po prostu odchodzę i w ciszy potrafię się za niego modlić. W zakładzie karnym największym problemem jest to, żeby wybaczyć drugiemu człowiekowi, uwierz mi. Ktoś robi tobie krzywdę, mówi przeciwko tobie fałszywe świadectwo, oczernia cię i musisz mu wybaczyć. To w zakładzie karnym jest naprawdę szczytem, żeby zdobyć się na coś takiego. Ludzie są naprawdę źli, naprawdę zawistni i musisz mieć w sobie wiele miłości, żeby wybaczać drugiemu człowiekowi. Z tym miałem największy problem, bo tak jak ci mówię, ja w zakładach karnych przebywam generalnie tylko i wyłącznie za przestępstwa, to się tak mówi, przeciwko zdrowiu i życiu, czyli taki typowy bandyta. I wszystkie moje problemy wcześniejsze rozwiązywałem za pomocą siły. No a teraz właśnie nie. Teraz potrafię zamknąć buzię, odwrócić się i iść się pomodlić. Nie chcę szukać problemów, nie chcę szukać konfliktów. Jest mi z tym dobrze. Było to w zakładzie karnym w Kwidzynie, gdzie znalazłem właśnie Pismo Święte i zapytałem, czyje to jest. Nikt się nie odezwał. Nie przejąłem się tym, ale biorąc je do rąk i czytając je, słyszałem właśnie ciche rozmowy i szepty, które wiedziałem, że są takie, wiesz, które wyśmiewają się ze mnie. I wtedy powiedziałem sobie, nie rób awantury, nie ma sensu. Czytaj, wchłaniaj to, co jest w tym piśmie. Oni są poza tym. Wtedy było to po raz pierwszy. Jest napisane w Piśmie Świętym, że Pan Bóg na nasze nieszczęście dał nam wolną wolę. I to my dokonujemy wyborów. I trzeba się modlić o to, żeby te wybory były właściwe i dobre. Wcale nie jestem więźniem, bo wiem, że moje serce jest przy Panu Bogu, że On mnie prowadzi i ta sytuacja, jaka teraz mnie spotkała, jest po prostu przejściowa i ona minie. A moja wolność jest przy Chrystusie i żadne mury więzienia, żadne kraty nie są w stanie tego zmienić.
A nie boisz się, że stracisz tę pewność?
Nie boję się. Zaufałem w pełni dla Chrystusa, dla Pana Boga, dla Matki Bożej. Robię tak, jak oni sobie tego życzą. Chrystus pokazuje wyraźnie, jaką drogą trzeba kroczyć. I tylko od nas zależy, czy w tym wytrwamy. Ja wiem, że wytrwam. Modlę się o to, modlę się o wiarę, modlę się o pokorę. I z każdym dniem przekonuję się, że trzeba się modlić. Przecież gdybym robił to, co mówił Jezus, tak? Nie biłbym ludzi, nie zabijałbym ludzi, nie kradłbym, nie kłamałbym, czyli w efekcie nie trafiłbym do zakładu karnego. Słuchaj, ja generalnie byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Byłem ochrzczony, bierzmowany, nawet byłem ministrantem, mówisz. No, chodziłem na msze, wszystko było dobrze i gdybym trwał w tym, nie byłoby problemów.
Piotr, mówiłeś o spowiedzi, mówiłeś o wyrzutach sumienia. A czułeś się potępiony?
Myślę, że wtedy nie. Później czułem, że Bóg potrzebuje mojej otwartości, tego, żebym powiedział Mu, co mam w sercu, co mnie boli. Bo nawet jeżeli o tym nie mówimy, to przecież Chrystus i tak wie, co jest w nas. Sakrament spowiedzi jest niezbędny do tego, żeby później powiedzieć: Panie Jezu, chcę się zmienić. Panie Jezu, ucz mnie pokory, ucz mnie miłości. Postanowienie poprawy. Musimy do tego dojrzeć. Musimy.
Pan Bóg jest miłosierny, a ludzie?
Ludzie? Myślę, że też. Nie wszyscy, ale trzeba wierzyć w ludzi. Trzeba wierzyć w to, że nawet ci bardzo źli ludzie, patrzysz na jednego z nich, byłem kiedyś naprawdę złym człowiekiem, uwierz mi, ci źli ludzie potrafią się zmienić, potrafią kochać, potrzebują miłości. Bo nie wystarczy powiedzieć, że wybaczę drugiemu człowiekowi, że miłuję drugiego człowieka, że odpuszczam mu. Nie, musisz w to wierzyć, taka musi być prawda. Musisz naprawdę wierzyć w to, co mówisz.
A słuchaj, a ty tam w więzieniu opowiadasz kolegom z celi o sobie, o Panu Jezusie?
Tak.
Dajesz im Ewangelię, tak. Pismo Święte?
Nawet pożyczam niektórym swoje pismo, swój różaniec, który noszę na szyi cały czas. Noszę swój różaniec. Powiem ci, ja jestem w troszeczkę łatwiejszej sytuacji. No śmieję się teraz z tego, co mówię, bo to jest troszeczkę takie, wiesz, żartobliwe. No przy moich gabarytach nie śmieją się ze mnie. Ja się śmieję, że nie bójcie się, i tak wam nic nie zrobię. To, że wy śmiejecie się z tego, że ja czytam Pismo Święte lub że chodzę do kościoła, do spowiedzi, służę do mszy, teraz również, dla mnie to jest potrzebne. Chciałbym, żeby większość tych ludzi, którzy przybywają w zakładach karnych, znalazła swoją drogę do Boga, bo bez niej daleko nie zajdą. Będą bez Boga, bez wiary, bez modlitwy, jeden, drugi czy trzeci ze skazanych opuszcza zakład karny i tak tam wróci. I tak tam wróci. Na 100 wraca 90. Więc łatwo przeliczyć. Wstydziłem się tego, co robiłem. Kiedy starałem się przygotować do sakramentu spowiedzi, ja miałem łzy w oczach, ja bałem się powiedzieć, co złego w życiu zrobiłem. Moi rodzice, czytając moje świadectwo wiary, później mama mi o tym opowiadała, była przerażona. No generalnie nigdy nie mówiłem mamie czy tacie, co robiłem, no bo nie chciałem ich obarczać tymi problemami. Ale nieważne, jak długo to trwa, ale dobro zawsze jest na wierzchu.
Piotr, a ty wierzysz w to, że Pan Bóg ci przebaczył?
Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Bez tej wiary byłbym nikim.
Trochę czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się w mych snach, co dzieje się. Jeszcze raz, jeszcze raz.
Z dzieciństwa znamy obrazki, jak Pan Jezus puka do drzwi i tam, gdzie puka, nie ma klamki. Klamka jest od środka. Znaczy, jest wszechmocna, ale szanuje wolną wolę człowieka. On nie otworzy sam.
Przy księdze istnieją warunki dobrej spowiedzi.
Tak.
No właśnie, tutaj mamy, przypuszczam, spory problem. Na przykład z żalem za grzechy, albo z odpowiednim przygotowaniem się po prostu do spowiedzi, z rachunkiem sumienia.
Tak, no nie powinno się tak iść z marszu. No, człowiek patrzy, siedzi ksiądz, jak ktoś jest przygotowany, może. Ale warunki dobrej spowiedzi to jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie. Ja nieraz z podziwem patrzę, jak dorosłe osoby przychodzą do spowiedzi jak dziecko przed pierwszą komunią, gdzie rachunek sumienia mają zrobiony na kartce. To są sporadyczne przypadki, ale są. To świadczy albo o wrażliwości sumienia, albo może nawet o takim lekko skrupulanckim sumieniu. No oczywiście musi być postanowienie poprawy, to jest warunek, że chcę zerwać z grzechem. No ktoś powiedział, proszę księdza, ja postanawiam, a potem znowu wracam. Jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy aniołami. Po to Pan Jezus zostawił nam sakrament pokuty, bo wiedział, że tacy będziemy. Ale nigdy nie pozostajemy już tacy, jacy byliśmy, bo każda spowiedź i każda komunia święta jakiś krok nas przybliża. Jest takie opowiadanie oczywiście zmyślone, ale oddaje ono sens potrzeby spowiedzi. No do spowiedzi przychodził Pan w kościele drewnianym, nad konfesjonałem wisiał taki wielki krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa. No i penitent, bo tak się mówi, na spowiadającego się człowieka, co miesiąc spowiadał się z tych samych grzechów. I ksiądz był jedyny w parafii. Kiedyś mówi, słuchaj, co miesiąc spowiadasz się i zawsze są te same grzechy. Jeżeli teraz przyjdziesz i chociaż z jednego się nie poprawisz, to nie udzieli ci rozgrzeszenia. Minął miesiąc i ten klęka i znowu się spowiada i ani jednego grzechu się nie poprawił. Więcej, może nawet doszedł mu jakiś nowy. I ten ksiądz mówi, słuchaj, no mówiłem, że jeżeli się nie poprawisz, chociaż z jednego tych, które tu co miesiąc wyznajesz, nie udzielę ci rozgrzeszenia i ci rozgrzeszenia nie udzielam. Ten pochylił tak pokornie głowę, już miał wstawać od konfesjonału. I wtedy odezwał się ten Pan Jezus wiszący na krzyżu. Jeżeli kapłan cię nie rozgrzeszy, to ja ciebie rozgrzeszam. Idź w pokoju. Taka jest rzeczywistość. Pan Jezus przebaczy.
Co powiedzieć ludziom, którzy już sami przed sobą przyznają się, są gotowi do tego, żeby wyznać grzech, jednak hamuje ich taka obawa, że oni są po prostu niegodni.
Wszyscy są godni. No, dla mnie najpiękniejszą ewangeliczną przypowieścią to jest opowieść o synu marnotrawnym. I to jest właśnie tajemnica sakramentu pokuty. Nie ma takiego odejścia, nie ma takiego upadku, z którego człowiek by się nie podniósł, jeżeli tylko otworzy serce przed przebaczającym Chrystusem. Pan Jezus czeka na was w sakramencie pokuty, nie kapłan. Pan Jezus czeka.
Gościem audycji był ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Wiatr z gadu wróbli zwiewa z dachu, na postrzępionych sztachet grzebyk. Serce trzepoce się ze strachu, na myśl, że mógłbym z tobą nie być. Z życiem tak bywa jak z chorobą. Zęby
się przyszłości w swojej lęka, zadręcza się i w bólu grzebie. Dla mnie największą jest udręką trwanie pośrodku dni bez ciebie. Z życiem tak bywa, jak z chorobą.